Część czwarta. Zrównoważony rozwój w mediach, komunikacji i kulturze. Rozdział 22. Zrównoważony rozwój w dyskursie medialnym. Autor Bartłomiej Łucki. Znaczenie mediów we współczesnym świecie stale rośnie. Wiąże się to z powstaniem stale nowych form przekazu i cyfrowych kanałów dystrybucji treści medialnych do globalnej i zróżnicowanej publiczności oraz niesie ze sobą określone konsekwencje. Dyskusje wokół tematów eksponowanych przez media prowadzone są już nie tylko osobiście, ale przede wszystkim za pośrednictwem internetu, w przestrzeni mediów społecznościowych. Szybkość przekazu i intensywność debaty powodują, że wybrane tematy lub problemy stają się bardziej wyeksponowane i tym samym kluczowe dla opinii publicznej. Dyskurs medialny. Dyskurs medialny definiuje się jako przekazywanie idei i oddziaływanie na ludzi za pomocą języka. Skala zjawiska warunkowana jest usytuowaniem społecznym zarówno nadawców, jak i odbiorców. Istotne okazują się tu również cele, potrzeby, stan wiedzy, wartości i kontekst, w jakim zachodzi proces komunikowania za pośrednictwem mediów masowych. Przekazywanie informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju wymaga od nadawcy odpowiedniej wiedzy. Od sposobu doboru słów i ich znaczeń może zależeć kontekst, w jakim zostanie przedstawiona problematyka. Wartości i poglądy nadawców oraz odbiorców mogą sprzyjać lub utrudniać interpretowanie przekazywanych wiadomości. Choć zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem mają charakter globalny, to istnieje możliwość, że będą różnie postrzegane, choćby ze względu na niejednorodny status państw, ich obywateli i skali problemów obecnych w danym regionie świata. Proces nadawania informacjom istotności. Każdego dnia do agencji informacyjnych spływają depesze z różnych stron świata. Dotyczą one wydarzeń rozumianych jako odrębne zdarzenie umiejscowione w konkretnym czasie i przestrzeni. Wydarzeniem może być trzęsienie ziemi, susza czy inna katastrofa naturalna. Ogromna liczba informacji wymusza ich selekcję i skupienie się wyłącznie na wybranych elementach. Nagłośnienie i sposób interpretacji poszczególnych wydarzeń przyczyniają się do przedstawienia lub kreowania tzw. kwestii. Kwestie rozumiane są jako ogół tematów omawianych wokół zaistniałego wydarzenia i nagłaśnianych w mediach. Zbiór wydarzeń i kwestii tworzy natomiast agendę medialną. Dla przykładu, po eksplozji wahadłowca Challenger, wydarzenie, media amerykańskie poruszały szeroko kwestię braku kompetencji NASA i potrzeby większych nakładów na program kosmiczny. Wybuch w Czarnobylu również został przedstawiony w szerszym kontekście. Wydarzenie to sprowokowało podjęcie kwestii zamkniętego społeczeństwa radzieckiego, a także konfliktu międzynarodowego między Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi w mediach amerykańskich. Wystąpienie gwałtownych burz również będzie wydarzeniem. Media będą próbować wyjaśniać, dlaczego doszło do tego w danym miejscu. Dziennikarze, zapraszając ekspertów, mają szansę spojrzeć na zagadnienie w szerszej perspektywie. W agendzie tematycznej mogą pojawić się kwestie globalnego ocieplenia, skutki aktywności człowieka i kosztów społecznych lub gospodarczych związanych ze zmianami klimatu. Stopień intensywności eksponowania w mediach danej kwestii przekłada się na jej postrzeganie przez odbiorców. Zjawisko to zachodzi na dwóch poziomach. Pierwszy polega właśnie na przeniesieniu ważności tematów z agendy mediów do agendy publiczności – agenda setting. Selekcja informacji i szczególne nagłośnienie części z nich powodują, że publiczność mediów zaczyna odbierać i traktować je jako najważniejsze. Drugi poziom wiąże się z przeniesieniem istotności atrybutów, cech. Media, nagłaśniając pewne kwestie, nadają im określony wydźwięk. Opisując działalność ludzi, wskazują ich cechy, przez co wpływają na postrzeganie ich charakteru czy kwalifikacji. Moc mediów wiąże się zatem z oddziaływaniem na publiczność poprzez dobór opisywanych wydarzeń, eksponowanie kontekstu, kwestii i selektywne nagłaśnianie atrybutów osób czy instytucji. To, jakie wydarzenia i kwestie pojawiają się w dyskursie medialnym, zależy od kilku czynników. Istotny jest typ medium. Podmioty publiczne zwykle realizują misje, stawia się przed nimi wyższe wymagania dotyczące dbania o język i jakość przekazów. Media komercyjne kierują się zyskiem, a zatem selekcjonują informacje pod kątem atrakcyjności i zainteresowań ich odbiorców. Nie wyklucza to oczywiście, że będą podejmować się relacjonowania ważnych tematów z zachowaniem najwyższych standardów. Podobnie w przypadku mediów publicznych, te mogą ulegać wpływom politycznym. W zależności od kształtu systemu politycznego i medialnego, aktorzy polityczni mogą mieć szeroki wachlarz możliwości oddziaływania na powoływanie osób decyzyjnych, kształt redakcji czy podejmowane tematy. Kolejnym czynnikiem, blisko związanym z pierwszym, jest kwestia własnościowa. Media mogą należeć do podmiotów, osób blisko związanych ze światem polityki lub konkretnego segmentu rynku. Właściciel ze względu na prowadzony biznes lub bliskie relacje z partiami politycznymi może nie chcieć nagłaśniać wydarzeń czy kwestii, które będą niewygodne dla którejś ze stron. Sporo zależy też od czynnika związanego z profesjonalizacją dziennikarską. W wielu państwach zawód ten cieszy się zaufaniem społecznym, a dziennikarze stosują się do norm i wytycznych. W niektórych zaś brakuje tego zaufania i przestrzegania określonych standardów. Na obecność wybranych wydarzeń i kwestii istotny wpływ mają też media społecznościowe i ich użytkownicy. Za pomocą platform społecznościowych informacje dystrybuowane są do globalnej publiczności zarówno za sprawą samych odbiorców, jak i algorytmów. Niesie to ze sobą liczne, często negatywne konsekwencje, o których szerzej w rozdziale 23. Zrównoważony rozwój w epoce fake newsów. Indeks wolności mediów. Opisane zależności są monitorowane i oceniane poprzez wskaźnik wolności mediów. Analizy rozpoczęto w połowie lat 90. XX wieku przez międzynarodową organizację non-profit Reporterzy bez granic, Reporters Without Borders, francuskie Reporters Sans Frontières, RSF. Ma on status konsultacyjny przy ONZ, UNESCO, Radzie Europy i Międzynarodowej Organizacji Frankofonii, OIF. Działając w 130 krajach, opracowuje standardy i akty prawne dotyczące mediów i internetu w 180 państwach. RFS co roku monitoruje pluralizm, niezależność mediów, środowisko medialne i autocenzurę, ramy prawne, przejrzystość oraz jakość infrastruktury wspierającej produkcję wiadomości i informacji, tworząc ranking wolności słowa, Światowy Indeks Wolności Prasy. Badacze weryfikują stopień, w jakim opinie są reprezentowane w mediach, pluralizm, a także stopień, w jakim media mogą funkcjonować niezależnie od źródeł władzy i wpływów politycznych, rządowych, biznesowych i religijnych, niezależność. Analizie poddaje się też środowisko, w którym działają dostawcy wiadomości i informacji. W przypadku ram prawnych mierzy się ich wpływ na regulacje działań informacyjnych. Organizacja bada również przejrzystość instytucji i procedur, które wpływają na tworzenie wiadomości i informacji. RFS ocenia jakość infrastruktury wspierającej produkcję wiadomości i informacji oraz zbiera dane na temat nadużyć i aktów przemocy wobec dziennikarzy i mediów w określonym okresie. Wolność słowa i wypowiedzi jest najważniejszą wolnością na świecie. Bez tej swobody dziennikarze nie mają możliwości ujawniania niewygodnych faktów związanych na przykład z ochroną praw człowieka czy ochroną środowiska. Indeks wolności mediów zawiera 5 kategorii punktowych. Od 0 do 15 punktów – dobra sytuacja, biały. Od 15,1 do 25 punktów – zadowalająca sytuacja, żółty. Od 25,1 do 35 punktów – sytuacja problemowa, pomarańczowy. Od 35,1 do 55 punktów – trudna sytuacja, czerwony. Od 55,1 do 100 punktów bardzo poważna sytuacja. Czarny. Do grona państw w pierwszej kategorii zaliczono w 2021 roku tylko 12 państw. Norwegię 7,72, Finlandię 6,99, Szwecję 7,42, Danię 8,57, Kostarykę 8,76, Holandię 9,67, Jamajkę 9,96, Nową Zelandię 10,04, Portugalię 10,11, Szwajcarię 10,55, Belgię 11,69 i Irlandię 11,91. Rola mediów w informowaniu o zrównoważonym rozwoju. Swoboda wypowiedzi znacząco ułatwia dystrybucję wiedzy na temat celów zrównoważonego rozwoju Sustainable Development Goals, SDGs. Organizacja Narodów Zjednoczonych, chcąc dotrzeć do jak największego grona odbiorców, a także wesprzeć media w dostępie do najnowszych i wiarygodnych źródeł informacji, powołała w 2018 roku inicjatywę SDG Media Compact. Aktualnie jest to sojusz ponad 200 członków, firm medialnych i rozrywkowych, nadawców, wydawców mediów drukowanych, agencji informacyjnych, stacji radiowych i wydawców cyfrowych, który obejmuje 160 państw na 5 kontynentach i dociera z przekazem do 2 miliardów ludzi na całym świecie. SDG Media Compact wspiera działania informacyjne. Członkowie zyskują bowiem stały dostęp do ekspertów ONZ, którzy mogą wypowiadać się w kluczowych kwestiach związanych z SDG. Poza tym podmioty medialne otrzymują regularne aktualizacje, odpowiednie treści i spostrzeżenia dotyczące priorytetów ONZ. Współpraca ta ma wzmacniać i przyspieszać osiąganie celów. Warto też zaznaczyć, że członkowie SDG Media Compact pozostają niezależni i mają swobodę samodzielnego definiowania sposobu podejmowania działań w ramach tego porozumienia, korzystając w razie potrzeby z wytycznych i wiedzy eksperckiej ONZ w kwestiach tematycznych i merytorycznych. Porozumienie nie narzuca wzorów działań. Wyrażona została jednak wola, by członkowie angażowali się w realizację celów zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie swoich zasobów i talentów. Ma to na celu przygotowanie i relacjonowanie treści skoncentrowanych na kwestiach związanych z celami zrównoważonego rozwoju i lub rozwinięcia swoich praktyk zrównoważonego rozwoju. Jak taka współpraca jest istotna, pokazuje przykład Indii. Indyjskie domy mediowe stanowią mniejszość w SDG Media Compact. Z przeprowadzonych badań wynika, że media głównego nurtu w Indiach rażąco ignorowały cele zrównoważonego rozwoju, z wyjątkiem kilku kwestii środowiskowych, które znalazły się na pierwszych stronach gazet. Dla kontrastu warto przytoczyć zaangażowanie niezależnych mediów i portali takich jak Down to Earth, Quartz, The CSR Journal, India Development Review i Better India. Na ich łamach wielokrotnie pojawiały się informacje i relacje związane z celami zrównoważonego rozwoju. Działania te są przejawem zaangażowania się w społeczną odpowiedzialność biznesu, CSR. Postępy subkontynentu indyjskiego w osiągnięciu globalnych celów mają szczególne znaczenie ze względu na fakt, że Indie podpisały oficjalną deklarację ONZ. Informowanie i przekonywanie opinii publicznej może te procesy ułatwić. Raport Instytutu Brookings, think tanku z siedzibą w Waszyngtonie, zawiera wyniki badań prowadzonych w latach 2000-2016. Badacze odkryli ciekawe zjawisko. Według ich danych tematyka celów zrównoważonego rozwoju zdecydowanie wzrastała w latach z konferencjami i wydarzeniami ONZ, a zmniejszała się w latach bez takich wydarzeń. Równolegle w krajach rozwijających się, takich jak Indie, RPA i Nigeria, problematyka okazała się stale widoczna. W przypadku Indii było to możliwe głównie dzięki niezależnym mediom. Ciekawy przykład pochodzi z Japonii. Media z tego kraju są w grupie najaktywniejszych sygnatariuszy porozumienia Media Act. Na łamach Asahi Shimbun, największej gazety w kraju i największej pod względem nakładu na świecie, publikowano liczne i wysokojakościowe teksty związane z SDGs. Tematyka dotyczyła zarówno lokalnych miast starających się rozwijać gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez wysiłki na rzecz gospodarki leśnej, jak i rzeczywistość masowego społeczeństwa borykającego się z problemem odpadów, w którym każdego roku marnuje się 6,5 miliona ton żywności i 1 miliard sztuk odzieży. Dziennikarze przeprowadzali wywiady z kluczowymi osobami, w tym z Aminą Mohamed, zastępczynią sekretarza generalnego ONZ, która odegrała wiodącą rolę w opracowaniu SDGs. Oprócz wysokiej jakości dziennikarstwa, japońskie media obejmują istotne funkcje również w edukacji. Od 2018 roku dziennikarze Asahi Shimbun organizują warsztaty w gimnazjach i liceach, uniwersytetach czy instytutach specjalnych. Podczas tych inicjatyw uczestnicy proszeni są o przeczytanie różnych artykułów prasowych dotyczących takich kwestii jak globalne ocieplenie i utrata żywności, mając na uwadze 17 celów zrównoważonego rozwoju. Następnie prosi się ich o wskazanie artykułów, które przykuły ich uwagę i napisanie własnych komentarzy. Budującym wnioskiem jest fakt, iż nawet uczniowie, którzy nigdy wcześniej nie słyszeli sformułowania cele zrównoważonego rozwoju, czy skrótu SDGs, zaczynali rozmawiać o problemach globalnych z perspektywy własnego codziennego życia. Inną kluczową rolą, jaką mogą odegrać media, jest pomoc w nawiązywaniu kontaktów między ekspertami, społeczeństwami obywatelskimi i czytelnikami. Od 2008 roku Asahi Shimbun organizuje co roku szereg sympozjów na tematy związane ze środowiskiem globalnym i SDGs. W 2019 roku przeprowadzono fora dyskusyjne, na których japońscy eksperci wymieniali poglądy z Johanem Rockströmem, dyrektorem Poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu oraz czołowym badaczem środowiska i orędownikiem koncepcji granic planetarnych, która miała duży wpływ na założenia SDGs. Ciekawym trendem, który rozwija się pod wpływem mediów, jest noszenie przez Japończyków przypinek z symbolami SDGs. Wyrażają oni w ten sposób swoją troskę o przyszłość i podkreślają istotę problemu. Zrównoważony rozwój w międzynarodowych przekazach medialnych. Badania zawartości anglojęzycznej chińskiej gazety China Daily dowodzą, że w latach 2000-2018 głównym problemem był smog. Relacjonowano go jako kwestię wymagającą współpracy międzynarodowej i zacieśniania relacji w zakresie zarządzania zanieczyszczeniem powietrza. Badanie wykazało, że większość doniesień miała neutralny wydźwięk. Najczęściej występowała rama definiowania problemów i sugerowania środków zaradczych. Dziennikarze cytowali przede wszystkim źródła pochodzące od urzędników, agencji, specjalistów i naukowców. Dodatkowo wykorzystywano ramę edukacji przyrodniczej, co przekładało się na cytowanie specjalistów i naukowców jako źródeł wiadomości. Rama definiowania problemów istotnie korelowała z cytowaniem urzędników i agencji jako źródeł informacji. Badania zawartości 23 opiniotwórczych gazet z 5 różnych krajów – Australia, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania, USA – obejmujące 17-letni okres od roku 2000 do 2016 dowodzą, że zrównoważony rozwój przestał być marginalnym tematem i stał się kluczowym elementem dyskursu publicznego. Autorzy twierdzą również, że informacje na temat zmian klimatycznych, ubóstwa i HIV/AIDS można uznać za wiodące. Uważają także, że uwaga mediów skoncentrowana na temacie zmian klimatycznych przytłoczyła doniesienia o bioróżnorodności i wykorzystywaniu czystych technologii. Ciekawe wnioski płyną z badań porównawczych. Zdaniem badaczy, indyjskie kanały informacyjne relacjonują więcej istotnych informacji w odniesieniu do celów zrównoważonego rozwoju niż stacje globalne. W doniesieniach BBC i Al Jazeera dominuje natomiast tematyka krajów afrykańskich i ich osiągnięć w obszarze SDGs. W przypadku CNN dziennikarze koncentrują się przede wszystkim na nowych pomysłach i innowacjach technologicznych mających na celu poprawę sytuacji gospodarczej krajów i osiągnięcie celów do roku 2030. Zaobserwowano też, że w przekazach niemal wszystkich badanych stacji dominował problem głodu, ubóstwa, edukacji i działań na rzecz klimatu. Kwestie równości płci, innowacji przemysłowych, odpowiedzialnej konsumpcji nie były zbytnio eksponowane. Całkowicie marginalnie potraktowana została problematyka bioróżnorodności, fragmentacji siedlisk dzikiej fauny i flory. Materiały uzupełniające rozdział. Pełne materiały wraz z grafikami, reportażami i odesłaniem do źródeł znajdują się na stronie zrhumandoc.pl. Dostęp jest bezpłatny. Tematyka zrównoważonego rozwoju w polskich mediach. Polskie media coraz częściej wykorzystują tematykę zrównoważonego rozwoju jako element autopromocji. Podejmowane działania przyczyniają się z jednej strony do dystrybucji dziennikarstwa wysokiej jakości, a z drugiej do podnoszenia świadomości odbiorców. Przykładem są serwisy specjalne takie jak Zielona Interia, grupa Polsat Box, czy Naturalnie WP, grupa WP Media. Znajdziemy tam artykuły popularno-naukowe, teksty dziennikarskie, raporty i relacje z podejmowanych działań, sadzenie lasów, przechodzenie na technologię ograniczającą emisję CO2. Redakcje zachęcają też czytelników do włączania czarnego tła podczas przeglądania ich stron internetowych. Na antenach telewizyjnych pojawiają się specjalne audycje. Przykładem może być Czysta Polska emitowana na antenie stacji Polsat News. Dziennikarze koncentrują się w niej na informowaniu o zmianach klimatu, ochronie środowiska, decyzjach związanych z polityką klimatyczną czy technologiach wpływających na klimat. Audycję prowadzi Dominika Tarczyńska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Współtworzącym jest Marcin Szumowski, autor programów przyrodniczych Polsatu oraz Wojciech Brzeziński, który w Polsacie News zajmuje się tematami dotyczącymi nowych technologii. Producentem programu został Rami Mahamed, redaktor działu zagranicznego Polsat News. Na antenie Polsatu emitowane są także kampanie społeczne z udziałem celebrytów, którzy namawiają do zmian zachowań i wprowadzania w gospodarstwach domowych metody małych kroków, które mogą przyczynić się do ochrony środowiska, segregacja śmieci, oszczędne gospodarowanie wodą i tym podobne. Ciekawy trend jest obserwowany także w segmencie dziennikarstwa motoryzacyjnego. Najwięksi wydawcy internetowi uruchomili serwisy poświęcone elektromobilności, np. e-autokult WP czy e-moto w serwisie moto.pl. Redakcje nie tylko przeprowadzają testy nowych pojazdów elektrycznych, ale też tłumaczą zmiany w prawie, polityce klimatycznej oraz dostosowywaniu działań koncernów motoryzacyjnych i procesów produkcji do wytycznych związanych ze zrównoważonym rozwojem.